się, da nie.
Good morning, everybody.
Dzień dobry wszystkim. Wczoraj mówiliśmy o metodzie rozluźniania ciała i umysłu. Ta metoda ma doprowadzić do ostatecznego celu, polegającego na takim pełnym rozluźnieniu, swobodzie ciała i umysłu. W związku z tym w procesie praktyki powinniśmy nie sprawdzać, badać, czy rzeczywiście nasze ciało i umysł są rozluźnione. Na ogół, kiedy to sprawdzamy, okazuje się, że tak nie jest, że ciało i umysł nie są rozluźnione. W związku z tym powinniśmy stosować metodę, która nam ułatwia, umożliwia rozluźnianie ciała i umysłu. I teraz będziemy mówić właśnie o metodach, które do tego prowadzą. Jeżeli chodzi o rozluźnianie ciała, to ważne jest, żeby znaleźć odpowiednią postawę ciała. Na co dzień w życiu angażujemy się w różne rodzaje działania i przyjmujemy różne pozycje ciała. Ważne jest, żeby w tych pozycjach ciało było rozluźnione, ponieważ wtedy można wydatkować bardzo mało energii, nie robić nadmiernego wysiłku. Można się tutaj posłużyć analogią do ćwiczeń jogi. W jodze przyjmujemy różne postawy ciała, rozciągamy ciało, ale żeby to robić, najpierw ciało trzeba rozluźnić. Jeżeli rozluźnimy ciało, wtedy ono może się w odpowiedni sposób ułożyć, przyjąć takie zrównoważone położenie, wtedy nie trzeba robić dużego wysiłku. Podobnie w naszej praktyce. Ważne jest, żeby przyjąć odpowiednią pozycję, rozluźnić je, wtedy ono może jakoś tak samorzutnie się zrównoważyć i nie trzeba wydatkować wiele energii, czynić wiele wysiłku i można przez dłuższy okres czasu pozostawać w takiej pozycji. Można kontynuować praktykę przez dłuższy okres czasu. Jeżeli chodzi o ciało, o pozycję ciała, to po to, żeby ono mogło się rozluźnić, musimy znaleźć takie zrównoważone położenie ciała, punkt równowagi. Kiedy ciało jest w takiej pozycji, wtedy układa się w sposób naturalny. Kiedy spojrzymy na ciało i na jego rozluźnianie, znajdowanie tego punktu równowagi, mowa jest nie tylko o siedzeniu w sali chan, o praktyce w sali chan, ale również o różnych sytuacjach na co dzień, kiedy siedzimy, chodzimy, stoimy. Również w tych sytuacjach jest ważne, aby ciało było rozluźnione, a więc aby było zrównoważone i żeby przyjmowało naturalną pozycję. Wtedy w tej naturalnej pozycji najłatwiej jest je zrównoważyć i rozluźnić. Głównie chodzi tutaj o górną część ciała. I tutaj takim najważniejszym elementem, który wpływa na to naturalne ułożenie ciała, jest kręgosłup, ponieważ stanowi on taką główną strukturę, główną oś ciała, od której zależy ułożenie pozostałych jego części. Jeżeli spojrzymy na kręgosłup, większość z Was zna to z biologii, czy widziało jakieś rysunki czy modele kręgosłupa. Jeżeli spojrzymy na kręgosłup od tyłu, jest on prosty. Natomiast jeżeli spojrzymy z boku, w płaszczyźnie bocznej, to widać, że nie jest on całkiem prosty, tylko ma takie dwa naturalne wygięcia. Kręgosłup składa się z kręgów ułożonych jeden na drugim. i kiedy jest, chodzi o to, żeby on był ułożony w naturalny sposób, z zachowaniem tych wygięć, wtedy ciało jest zrównoważone i łatwo jest je rozluźnić. Po ciele, jego naturalnym ułożeniu, chodzi o to, aby kręgosłup był prosty. W jaki sposób to zapewnić? Zazwyczaj, kiedy ludzie starają się mieć prosty kręgosłup, to co robią, to próbują wyprostować kręgosłup w części lędźwiowej, w dolnej części, stosując pewną siłę po to, żeby jakoś tak wyprostować kręgosłup i żeby cały był prosty. Jednak to może prowadzić do problemów, może doprowadzić do jakichś napięć. Dlatego lepszym podejściem jest wyobrażenie sobie, można powiedzieć zwizualizowanie tej pozycji kręgosłupa w inny sposób. Mianowicie można sobie wyobrazić, że jest on zawieszony na jakiejś linie czy sznurku, który jest przyczepiony do czubka naszej głowy, do czubka czaszki. I wyobrażamy sobie, że coś jakby nas lekko ciągnęło do góry za ten sznurek, a cała reszta ciała, czyli w tym kręgosłup, jakby zwisają swobodnie, zwisają luźno z tego sznurka. Jeżeli widzieliśmy czasem, oglądaliśmy jakiś model kręgosłupa, czy model szkieletu ludzkiego, czasem jest tak, że on jest właśnie zawieszony na jakimś sznurku przyczepionym do czubka czaszki. Wtedy w sposób naturalny jakby zwisa pod wpływem siły ciążenia. I podobnie dobrze jest wizualizować, wyobrażać sobie właśnie ułożenie naszego kręgosłupa. Jeżeli tak sobie to wyobrażamy, wtedy jakby nie pchamy od dołu, od odcinka lędźwiowego, tylko kręgosłup, można powiedzieć, jakby zwisa, jakby działa na niego siła ciążenia. I wtedy ten kręgosłup zachowuje swoje dwie naturalne krzywizny, o których wspominaliśmy, mianowicie w odcinku lędźwiowym jest lekko wygięty w kierunku brzucha, w odcinku piersiowym jest lekko wygięty jakby w kierunku od klatki piersiowej, więc uzyskujemy taki kształt jakby odwróconego S. I to jest taki naturalny układ kręgosłupa, który zapewnia jego proste położenie. Jeżeli chodzi o ułożenie kręgosłupa, o naturalne ułożenie kręgosłupa, ważne jest, żeby ten kręgosłup był zestrojony tak odpowiednio, tak jak to, o tym była mowa wcześniej. I teraz w jaki sposób to zrobić? Na co zwrócić uwagę? Na co dzień w życiu, cokolwiek robimy, często przyjmujemy postawę ciała, która właśnie nie jest naturalna i nie sprzyja takiemu naturalnemu zestrojeniu. Więc powinniśmy na to zwrócić uwagę. Chyba że ktoś ma jakieś problemy z kręgosłupem, jakieś problemy zdrowotne, wtedy należy być może podejść do tego inaczej. Natomiast jeżeli nie ma takich problemów, na co zwrócić uwagę? To, że na co dzień siedzimy w takiej nienaturalnej pozycji, niesprzyjającej takiemu naturalnemu ułożeniu kręgosłupa, wynika czasem z tego, że kiedy siedzimy na macie podczas praktyki, podczas medytacji, też nie zwracamy uwagi na właściwe ułożenie kręgosłupa. Zacznijmy od dolnej, lędźwiowej części kręgosłupa. Tak jak było to wspomniane wcześniej, powinno tu być takie lekkie wygięcie w kierunku brzucha. Natomiast na co dzień i również podczas praktyki często robimy coś innego, mianowicie ten kręgosłup w części dolnej, lędźwiowej jest wysunięty, wygięty w przeciwnym kierunku. To powoduje, że z jednej strony na nasze organy wewnętrzne, które są na tej mniej więcej wysokości właśnie położone w ciele, są ściśnięte, są skurczone, w związku z tym nie są w stanie funkcjonować w optymalny sposób, w dobry sposób. Co więcej, również wtedy nie pracują mięśnie przy kręgosłupie, dolnej części, które powodują, że jest on w sposób naturalny wygięty. Więc dobrze jest zwrócić na to uwagę, żeby ten dolny odcinek kręgosłupa był wygięty właśnie w kierunku brzucha. Wtedy ten obszar jest otwarty i te narządy wewnętrzne mogą właściwie pracować. Teraz jeżeli chodzi o górną część kręgosłupa, odcinek piersiowy, z kolei mamy często tendencję, żeby jakoś tak wysuwać czy wypinać klatkę piersiową do przodu. W związku z tym ten kręgosłup nie jest wtedy wygięty jakby w drugą stronę, tak jak o tym była mowa wcześniej, tylko właśnie jest wygięty w kierunku klatki piersiowej, co powoduje, że płuca nie mają odpowiedniego miejsca, przestrzeni na to, żeby działać w sposób optymalny. Więc tutaj to, co można zrobić, na co zwrócić uwagę, to na odpowiednie ułożenie ramion i rąk. Robimy to w ten sposób, że kładziemy dłonie do góry, zwrócone do góry, lewa dłoń przykrywa prawą, kciuki są złączone, tworząc taki owal. I teraz, żeby przyjąć odpowiednią pozycję tych ramion, można zrobić coś takiego, że wyciągamy w tej pozycji ramiona w taki sposób. To, co jest ważne, to żeby było utworzony okrąg, czyli nie wysuwamy ich do przodu, tworząc taki wydłużony, można powiedzieć, prostokąt, ani nie cofamy ich za bardzo, tworząc trójkąt. One powinny tworzyć mniej więcej okrąg, tak jakbyśmy obejmowali coś, jakiś okrąg czy coś innego. I ta pozycja jest właśnie nazywana pozycją obejmowania, czy obejmującą. W takiej pozycji, jeżeli tak ułożymy te ręce i potem je opuścimy, tutaj oprzemy je na nogach, jeżeli siedzimy w pozycji skrzyżnej, wówczas w sposób naturalny nasz kręgosłup w odcinku piersiowym będzie lekko wygięty od klatki piersiowej, czyli w ten optymalny sposób. Jeżeli chodzi o ułożenie ramion, również wtedy one będą zestrojone, będą rozluźnione i ważne jest też, żeby ani ich za bardzo nie przysuwać do ciała, ani nie odwodzić jakoś od ciała. One w sposób naturalny opadają, są rozluźnione i układają się w odpowiedni sposób. Więc ta pozycja ciała, o której mówiliśmy, zapewnia to, że kręgosłup jest wyprostowany w sposób naturalny, czyli odpowiednio zestrojony, tak jak o tym mówiliśmy wcześniej, i również barki są rozluźnione. Może jednak się okazać, że pomimo prób takiego ułożenia ciała, kręgosłupa, mimo tego odczuwamy pewne napięcia tutaj w pasie, w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, jak również w barkach. Co można wtedy zrobić? Więc można, kiedy coś takiego zauważymy, na początku wziąć taki głęboki oddech, na chwilę go zatrzymać i wtedy, kiedy bierzemy ten głęboki oddech, jakby wszystkie mięśnie się podnoszą do góry, napinamy je i całe ciało jakby się tak lekko podnosi i potem po chwili robimy wydech, jednocześnie rozluźniając wszystkie mięśnie. To jest coś podobnego do takiego westchnięcia, kiedy jakby zrzucamy, próbujemy zrzucić siebie to napięcie, pozwolić, żeby ono spłynęło zarówno z barków, jak i tutaj w odcinku lędźwiowym, ponieważ przy tym wdechu jakby wszystkie mięśnie są podnoszone do góry, są napinane. Potem przy tym rozluźnieniu, kiedy opuszczamy ciało, przy wydechu wszystkie mięśnie się rozluźniają i to może nam pomóc w zapewnieniu jakby odpowiedniego ułożenia kręgosłupa w tym odcinku lędźwiowym, po to, żeby on nie był za bardzo wygięty do przodu. Czasem ta krzywizna jest zbyt głęboka i również może to pomóc w uwolnieniu napięcia, które jest w barkach. Wtedy całe ciało jest zestrojone, kręgosłup jest zestrojony, jest też zapewniona ta taka obejmująca pozycja ramion i barków. Kiedy w ten sposób jesteśmy w stanie rozluźnić ciało, uwolnić napięcia, możemy przystąpić do samej praktyki. Teraz zakładając, że już mamy zestrojony kręgosłup, czyli ciało w odcinku tułowia, pozostaje następny element, czyli odpowiednie ułożenie głowy. Ponieważ głowa stanowi naturalne przedłużenie kręgosłupa do góry, tutaj przechodzimy do szyjnego odcinka kręgosłupa. W jaki sposób ułożyć głowę? Głowa powinna być ułożona w sposób naturalny, jakby można powiedzieć, na szczycie ciała, na szczycie tułowia. I w jaki sposób to zapewnić? Ten odcinek szyjny kręgosłupa powinien być prosty i pomaga w tym jakby przyciągnięcie podbródka. W jaki sposób to zrobić? Większość ludzi, kiedy im się powie, żeby przyciągnęli podbródek, albo pochylają głowę, albo do przodu, albo do tyłu. Ale wtedy, jeżeli coś takiego się zrobi, ten kręgosłup w odcinku szyjnym jest wygięty albo do przodu, albo do tyłu. Chodzi o to, żeby był prosty. Więc w odpowiednim położeniu tego odcinka szyjnego kręgosłupa może pomóc coś takiego, że patrzymy prosto przed siebie i próbujemy przyciągnąć podbródek, ale w taki sposób, żeby ta linia wzroku nie zmieniała się, nie odchylała się ani w dół, ani do góry, tylko żeby nadal była równoległa do ziemi, żebyśmy patrzyli prosto. Wtedy ten odcinek, jeżeli tak zrobimy i ten podbródek przyciągniemy, odcinek szyjny kręgosłupa nie będzie wygięty, będzie wyprostowany, będzie jakby przedłużeniem reszty kręgosłupa na odcinku tułowia. Teraz po opisaniu tego, jak zestroić kręgosłup i głowę, szyję i głowę, przejdziemy do omówienia tego, jak rozluźnić twarz, jak zestroić twarz. Zaczniemy od ust. Usta powinny być zamknięte, czyli złączone wargi, to samo z zębami. I teraz istotne jest odpowiednie ułożenie języka. Ponieważ język na ogół jest dłuższy od długości czy objętości jamy gębowej, w związku z tym, jeżeli ułożymy go płasko, tak jak czyni to większość ludzi, on, można powiedzieć, no nie mieści się na długość w tym zagłębieniu, w związku z tym pozostaje napięty, nie może się rozluźnić. To może powodować różne niepożądane skutki. W związku z tym, co robimy z językiem? Więc sposobem na to, żeby go rozluźnić, jest takie wygięcie go lekko do góry, tak żeby jego czubek dotykał podniebienia tuż za górnymi zębami, przednimi zębami. Wtedy będzie się on mógł rozluźnić też wszerz i ułożyć je w sposób naturalny. To również wpływa dobrze na wydzielanie śliny. Powoduje, że ślina w sposób naturalny, gruczoły ślinowe mogą działać w sposób naturalny i wtedy nasze usta czy w środku mogą być wilgotne, nie wysycha nam w ustach. Kolejna sprawa to wzrok. W jaki sposób ma być ułożony wzrok, położenie wzroku i oczu. więc wzrok jest spuszczony i powieki są w pół przymknięte. Nie zaciskamy ich, po prostu one są rozluźnione i jakby opuszczone. I ważne jest, żeby rozluźnić nie tylko powieki, ale gałki oczne w oczodołach. Co to znaczy, żeby rozluźnić? One powinny po prostu zupełnie jakby tak spoczywać, być odpoczywać. Można pozwolić im na odpoczynek. Jeżeli tego nie robimy, to po pierwsze może to być źródłem rozproszenia, ponieważ sporo, jakby duża doza rozproszenia pochodzi od zmysłu wzroku. To, co widzimy, powoduje, wzbudza różne myśli czy obrazy, które stymulują umysł. Więc tutaj, kiedy oczy są przymknięte, minimalizujemy rozproszenie poprzez zmysł wzroku. Po drugie, jeżeli jesteśmy w stanie rozluźnić gałki oczne, wówczas rozluźniamy też nerwy wzrokowe. Kiedy są rozluźnione, unikamy takiego zjawiska, że możemy doświadczać różnych jakichś halucynacji, mogą pojawiać się jakieś obrazy, kiedy te nerwy wzrokowe są napięte, może następować takie zjawisko, że pojawiają się różne halucynacje, różne obrazy, przywidzenia, rozluźniając ten cały układ wzrokowy na głębokim poziomie, jakby niwelujemy, unikamy tego rodzaju zjawiska. Jeszcze ostatnia rzecz to rozluźnienie mięśni twarzy. To, co w tym pomaga, to jakby taki lekki, delikatny uśmiech na twarzy. Jeżeli w taki sposób mamy ułożone usta i mięśnie, wówczas one w sposób naturalny pozostają rozluźnione. Teraz, kiedy zakładając, że zestroiliśmy już odpowiednio górną część ciała, czyli kręgosłup, szyję i głowę, należy utrzymywać tą pozycję taką zrównoważoną i zestrojoną. To jest ważne przy dłuższych okresach praktyki. Ale żeby można było przez dłuższy czas utrzymywać taką zestrojoną pozycję, ważna jest podstawa, ważny jest fundament, na którym, można powiedzieć, ta górna część ciała spoczywa. W tym przypadku, w kontekście praktyki na macie, tą podstawą, tym fundamentem są nasze nogi, czyli dolna część ciała. I tutaj jest ważne, żeby ten fundament był mocny, stabilny. Wtedy może on właściwie jakby utrzymywać tą górną część ciała i w taki zestrojony sposób. Teraz w jaki sposób zapewnić ten dobry fundament, tą taką stabilną podstawę ciała? Ważne jest, żeby nogi tworzyły trójkąt, czyli miały trzy punkty podparcia. Jeżeli mamy trzy punkty podparcia, wówczas jest to stabilna pozycja. W tym przypadku te trzy punkty podparcia to pośladki oraz kolana. Więc jest ważne, żeby jakby wszystkie te trzy punkty miały kontakt z podłożem, z matą czy z ziemią. I teraz, jeżeli chodzi o ułożenie nóg, najlepsza jest pozycja taka, że powstaje taki równoboczny trójkąt. Najlepiej to wychodzi wtedy, kiedy siedzimy w pozycji pełnego lotosu. Albo jeżeli ze względu na różne ograniczenia w rozciągnięciu mięśni, ścięgien i stawów nie jesteśmy w stanie siedzieć w pełnym lotosie, można siedzieć w pół lotosie albo nawet w ćwierć lotosie, ewentualnie niektórzy ludzie siedzą w pozycji klęcznej i we wszystkich tych pozycjach pośladki spoczywają na poduszce, czy w tej pozycji klęcznej, czy w tych pozostałych pozycjach skrzyżnych. Kiedy w ten sposób jakby są ułożone nogi, właśnie jest wtedy ta stabilna pozycja i kręgosłup również może zachowywać taką swoją naturalną pozycję. Chyba wszystko. Jeszcze jedna rzecz o środku ciężkości ciała. Ponieważ jeżeli siedzimy w taki sposób, nie zwrócimy uwagi na ten środek ciężkości ciała, możemy mieć poczucie przy dłuższym okresie siedzenia, kiedy ciężar ciała jakby skupia się właśnie w tym jednym punkcie, czyli w tym przypadku na pośladkach, które spoczywają na podłożu czy na poduszce, możemy przy dłuższym okresie siedzenia mieć poczucie takiego zbytniego ciężaru. Może się pojawić wtedy napięcie, takie poczucie, że ciało jest ciężkie, wtedy trudno utrzymać tą pozycję. To, co można z tym zrobić, to lekko wychylić ciało do przodu, co spowoduje, że środek ciężkości przesunie się i będzie w idealnym przypadku pokrywał się ze środkiem tego trójkąta, który tworzą nogi i pośladki. Wtedy ciężar ciała jakby będzie bardziej równomiernie rozłożony. Nie tylko będzie się skupiał w pośladkach, ale również będzie częściowo rozłożony na kolana i wtedy będziemy mieli poczucie takiej lekkości. Nie będzie poczucia nadmiernej ciężkości ciała. Wtedy, kiedy mamy poczucie lekkości ciała, w związku z tym, że ten ciężar jakoś równomiernie się rozłoży, będzie łatwiej rozluźnić ciało i utrzymywać dłużej taką stabilną i rozluźnioną pozycję. Dzisiaj rano, do tej pory mówiliśmy o ciele, o tym, w jaki sposób to ciało dostroić i zharmonizować. I mówiliśmy o tym, że sposobem na to jest odpowiednie ułożenie ciała, odpowiednie zestrojenie go, zachowując te zasady, o których mówiliśmy poprzednio, dotyczące ułożenia kręgosłupa, szyi, głowy i tej podstawy. Jeżeli jesteśmy w stanie w taki sposób ułożyć ciało, w taki naturalny sposób je zestroić, wówczas ono znajdzie swoją równowagę naturalną, co z kolei ułatwi jego rozluźnienie, ponieważ nie trzeba będzie wydatkować tyle energii, czy to ciało nie będzie się musiało tak wysilać, jak wtedy, gdyby było ułożone w jakiś inny, mniej optymalny sposób. Więc jeżeli ktoś dopiero rozpoczyna praktykę, jest początkujący, dobrze jest pamiętać o tych elementach ułożenia ciała, o których mówiliśmy. Mimo iż na początku to może się wydawać trochę złożone, ponieważ tutaj wiele elementów zostało przedstawionych, różne części ciała, na które trzeba zwrócić uwagę, ale można po prostu podczas praktyki przypominać sobie te kroki czy części ciała i próbować właśnie w taki sposób z tym pracować, jak była o tym mowa. I z biegiem czasu będzie łatwiej to naturalne zestrojenie ciała utrzymywać. Jeżeli ktoś już jest bardziej doświadczony w praktyce, może jakby zrobić przegląd ciała, ułożenie ciała, zwrócić uwagę na te różne aspekty, elementy tej właściwej postawy, sprawdzić, czy rzeczywiście na wszystko właściwie zwracamy uwagę, czy jest to w dobry sposób ułożone. Jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, dobrze jest po prostu co jakiś czas sprawdzać i ewentualnie korygować postawę, ułożenie ciała. Może się okazać, że niektóre elementy zaniedbaliśmy, zapomnieliśmy o nich. Dobrze jest sobie o tym przypominać i jakby korygować różne jakby odchylenia od tej optymalnej postawy. Także dzisiaj na razie mówiliśmy o aspekcie ciała w kontekście praktyki.
That's all for the morning.
To wszystko na dzisiaj rano.